uważny słuchacz i uczestnik niedzielnej liturgii bez trudu zauważy charakterystyczną prawidłowość polegającą na tematycznej zbieżności pierwszego czytania z zasady ze Starego Testamentu i Ewangelii. Zawsze jest to jakiś wspólny temat. Dzisiaj tę klamrę spinającą pierwsze czytanie i Ewangelię stanowią dwie wdowy. Wdowa z Sarepty Sydońskiej, do której przyszedł Eliasz i zażądał napoju oraz jedzenia, i wdowa ze świątyni jerozolimskiej. Obydwie pozbawione były środków do życia. Zresztą w ogóle trzeba zauważyć, że w Starym Testamencie, w obyczajowości żydowskiej, sytuacja wdowy była nie do pozazdroszczenia. Kobieta bez męża, tym bardziej bezdzietna, była zmarginalizowana, była w społeczeństwie po prostu nikim. Wdowa nie miała osobowości prawnej. Wdowa nie mogła w sądzie upominać się o jej prawa osobiście. Mogła to uczynić przez adwokata, o czym też mamy wzmiankę na kartach Ewangelii w jednej z przypowieści Jezusa, albo mógł ją w sądzie reprezentować kuzyn czy nawet dorosły syn. Zawsze sytuacja wdowy była tragiczna. Nie mogła dziedziczyć majątku po mężu, chyba że dzieci ją do siebie przyjęły. Ale to zależało od ich dobrej woli. Prawnie nie miała żadnego zabezpieczenia. Taka była niestety sytuacja ówczesna. Stary Testament, ja przynajmniej nie przypominam sobie, abym w Starym Testamencie czytał o bogatej wdowie. To tylko w naszych czasach zdarzają się bogate wdowy. Wdowa z natury była biedna. I to skrajnie biedna. Tak jak ta z Sarepty Sydońskiej. Miała tylko odrobinę mąki, troszkę oliwy i to już był ostatni kęs. Zjemy to, a potem pomrzemy, oświadcza. A jednak odpowiada na prośbę Eliasza. Dzieli się z nim tymi resztkami jedzenia. Nie licząc, nie myśląc o sobie. Podobnie wdowa z Ewangelii. Wrzuca do skarbony dwa pieniążki. Wszystko, co miała. Jakby w oczekiwaniu na rychłą śmierć. To już jest jej niepotrzebne. Nawet to minimalne zabezpieczenie. Nawet tego się wyrzekła. Obydwie wdowy odznaczają się więc heroizmem. To już nie tylko ubóstwo, ale to heroizm. Bo obydwie oddają to, co jest konieczne, aby przeżyć. I drogie siostry, obydwie wdowy z dzisiejszej liturgii słowa to wspaniały przykład, co to znaczy być ubogim. Być ubogim to nie tyle nie mieć nic, ale dawać. To jest istota ubóstwa. Ubóstwo oznacza zarazem bogactwo serca. Jak ładnie ktoś powiedział, nie ten bogaty, kto dużo ma, ale ten, kto dużo daje, ten jest prawdziwie bogaty. Ten, kto dużo ma, może okazać się skąpcem. Dzisiejsza więc liturgia słowa daje nam godną uwagi lekcję nam, osobom konsekrowanym, które ślubowały ubóstwo. Chcielibyśmy dobrze wyczytać tę lekcję, lekcję ubóstwa. Najpierw dokonajmy kilku rozróżnień pomiędzy ubóstwem ślubowanym i ubóstwem praktykowanym. Są tacy, którzy ubóstwo ślubują i tylko ślubują, i tacy, którzy choć go nie ślubują, to jednak praktykują. I nie mówimy tu o nędzy. Nie mylmy pojęć. Czym innym jest nędza, brak, czym innym ubóstwo. Obydwie wdowy cierpiały nędzę, ale odznaczały się postawą, cnotą ubóstwa. Są też przypadki ludzi zamożnych, którzy także potrafią być ubodzy. Dalej, trzeba rozróżnić pomiędzy ślubem ubóstwa a cnotą ubóstwa. Można się zatrzymać na poziomie ślubu ubóstwa, czyli tego, do czego zobowiązaliśmy się prawnie poprzez publiczną profesję rat ewangelicznych. Cnota to coś więcej. To nie tylko to absolutne minimum, aby nie zgrzeszyć. To jakaś hojność serca, to jakieś pójście dalej w tym dawaniu. Warto też rozróżnić pomiędzy ubóstwem materialnym a ubóstwem w duchu. Jeżeli nie będzie ubóstwa w duchu, to zwykle w to miejsce jest ubóstwo duchowe. I jeszcze można by mówić o ubóstwie przedmiotowym i ubóstwie podmiotowym. Ubóstwo przedmiotowe to nieposiadanie, to wyrzekanie się rzeczy materialnych i nie tylko. Natomiast ubóstwo podmiotowe to ta szczególna dyspozycja serca, jaką odnajdujemy w przykładzie dzisiejszych bohaterek liturgii słowa. Od strony materialnej biorąc, ubóstwo to jest brak własności, a więc nie posiadanie, lecz jedynie używanie dóbr materialnych. Ale drogie siostry, jeżeli oprócz tego nie będzie nic więcej, nie będzie tej wewnętrznej wolności, to grozi nam hipokryzja. Czasem bywa, że ubóstwo rozumiane tylko w tym sensie materialnym bywa prowokujące, bywa trudne, może inaczej powiem. Bywa, że całe ubóstwo, cały problem ubóstwa sprowadzony jest tylko do tego ubóstwa w sensie przedmiotowym, w sensie materialnym. Pamiętam moje pierwsze doświadczenie, moje pierwsze spotkanie z ubóstwem zakonnym, franciszkańskim. Byłem klerykiem i byłem chyba na pielgrzymce. Korzystałem z gościnności ojców Paulinów na Jasnej Górze. Udostępnili nam takie strychy na tak zwanym Starym Świecie, tam gdzie potem był ten pożar. I przypadło mi nocować w sali, dużej sali na kilka czy kilkanaście łóżek i byli też klerycy franciszkańscy. Wiedziałem, że franciszkanie ślubują ubóstwo, ale takich maszynek do golenia, takich kosmetyków w życiu nie widziałem. I to było dla mnie szokiem. Jak to? Ubóstwo. Być może miałem fałszywy obraz. Ale oni mówili, ale to nie jest nasze, my to tylko dostajemy. Przyjechali eleganckim autem. To jest nie nasze. My tylko używamy. No wszystko jedno, ale jednak. Otóż właśnie, może to czasem wręcz być hipokryzja. Tłumaczenie, że to nie jest moje, no ale że używam i to używam tak, jakby było moje, to już zmienia postać rzeczy. Jeżeli ubóstwu materialnemu zabraknie postawy ubóstwa, tej gotowości dzielenia się tego dystansu wewnętrznego, to cóż z tego pozostanie poza zewnętrzną formą? Drogie siostry, to, co jest istotne w ubóstwie, to nie to, by mieć czy nie mieć, ale by bardziej być. I czasem są takie sytuacje, że trzeba mieć, aby bardziej być. Być poprzez dawanie, poprzez obdarowywanie, poprzez dzielenie się. Jeżeli człowiek nic nie ma, to też i nic dać nie może. I mówimy tu nie tylko o sprawach materialnych, ale o całym wymiarze naszej osoby, naszej osobowości. Kiedy mówimy o ubóstwie, trzeba obalać narosłe stereotypy, które zawężają ubóstwo tylko do rzeczy materialnych, tak jak mówienie o poście sprowadza całą sprawę tylko do niejedzenia mięsa. Ponoć jezuici wymyślili post rybny. A jeżeli ktoś lubi rybę, to jaki dla niego post? Jeżeli ktoś gustuje w nabiale, bo jest wegetarianinem, to jaki dla niego post? Więc takie pewne stereotypy, że jak post, to od mięsa. A dlaczego nie od telewizji? A dlaczego nie od innych przyjemnych rzeczy? Dlaczego nie od wylegiwania się i spania? I tak dalej. Otóż czasem tak bywa, że trzeba mieć, aby dać, aby obdarowywać. I wiele zakonów nic by nie zdziałało, żadnego dobra by w Kościele nie uczyniło, nie byłoby w służbie społecznej, gdyby jednak nie gromadziło dobra po to, aby je darować, aby nimi obdzielać. Więc ważniejsze w ubóstwie jest to wewnętrzne nastawienie, to bardziej być poprzez dawanie, poprzez dzielenie się dobrami materialnymi, dobrami intelektualnymi, swoją wiedzą, swoją umiejętnością, swoim czasem, swoją życzliwą obecnością i uwagą. Jeżeli jest ta gotowość dawania siebie, to jest postawa prawdziwego ubóstwa, jakiej uczymy się od dzisiejszych bohaterek liturgii słowa. To jest właśnie postawa Chrystusa i Maryi, ubogich materialnie i ubogich formalnie. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian mówi: znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Chrystus nie tylko przywracał zdrowie chorym, życie wskrzeszonym, a zbawienie grzesznikom i życie wieczne nam wszystkim, ale dał siebie. Nie tylko dawał coś, ale siebie wydał za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata zgodnie z wolą Ojca i Boga naszego, pisze święty Paweł. A Maryja, uboga służebnica Pańska, wydaje siebie, swoje życie Bogu na własność. Oto ja, służebnica Pańska, nie zatrzymuję nic dla siebie. Cała jest darem. To jest postawa prawdziwego ubóstwa. Ale tak rozumiane ubóstwo, czyli posiadanie wszystkiego w Bogu, u Boga, w Bożej spiżarni, domaga się zawierzenia. A zawierzenie domaga się gorliwości. Być prawdziwie ubogim to zawierzyć, że Bóg zatroszczy się o to, czego się pozbywam, czym się dzielę, że On to stokrotnie pomnoży. Zobaczmy przykład wdowy z Sarepty Sydońskiej. Oddała resztkę swojego pożywienia, a oto ani mąka, ani oliwa się nie wyczerpała. A ta uboga wdowa z Ewangelii oddała wszystko, co miała, ale zachowała wdzięczną pamięć potomnych aż do końca świata. Aż do końca świata, kiedy będą czytane Ewangelie, będzie ona wspominana. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jeżeli żąda od nas daru, to po to, abyśmy byli opróżnieni jak naczynie, puste naczynie, przygotowane na nowe napełnienie. I na koniec tej refleksji chcę przywołać kilka zdań z dzieła świętego Bonaventury, doktora Kościoła, z pisma adresowanego do sióstr o doskonałości życia. Święty Bonaventura pisze, że dla braku ubóstwa nie ma innej przyczyny jak tylko ta, że żar Bożej miłości ostygł i zamarzł w nas. Z pewnością, gdybyśmy byli bardzo żarliwi, obnażeni, naśladowalibyśmy obnażonego. Ludzie bowiem, gdy jest im bardzo gorąco, zwykli zdejmować szaty i obnażać się. Jest to znakiem wielkiej naszej oziębłości, skoro tak chciwie ściągamy do siebie te dobra doczesne. A więc być prawdziwie ubogim, to mieć bogactwo serca, jak owe wdowy z dzisiejszej liturgii słowa, których nagrodą jest wieczna, wdzięczna pamięć o nich i hojne błogosławieństwo.